Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Zaśpiewamy nasz rekolekcyjny refren: Nie bójcie się Chrystusa, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi.
Nie bójcie się Chrystusa, nie bójcie się Chrystusa, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Nie bójcie się Chrystusa, nie bójcie się Chrystusa. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi.
Usiądźmy. Moi kochani, dalej podążamy naszą drogą rekolekcyjną, ćwicząc dobrą pamięć. Dzisiejsze Słowo Boże ukazuje nam modlitwę wstawienniczą, która jest też oparta na pamięci. Bo jeżeli za kogoś się wstawiamy, to znaczy, że pamiętamy o nim, cokolwiek by nie miało miejsce w życiu, że nosimy go w sercu. Chciałbym na początek przytoczyć to najważniejsze przykazanie, które Izraelici nosili przywiązane do ręki, żeby nie zapominali, co jest najważniejsze. To słynne Szema Izrael. Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Wypisz te słowa na odrzwiach swojego domu. Będziesz o nich mówił, wstając i kładąc się spać. Tak mocno przypominano sobie te słowa. I żeby zrozumieć właśnie modlitwę, to trzeba właśnie sięgać do tej pamięci. Jeśli modlę się za kogoś, wstawiam się za kimś, to noszę go w sercu. I dzisiaj usłyszeliśmy modlitwę Abrahama i modlitwę kobiety kananejskiej, poganki. Najpierw modlitwa Abrahama. Nazywamy go ojcem wszystkich wierzących, ale możemy też powiedzieć ojciec wszystkich modlących się. To jest jedna z najpiękniejszych modlitw Starego Testamentu, która jest zapowiedzią oczywiście modlitwy Pana Jezusa. Ja już to wspominałem, że wszystko, cokolwiek ma miejsce w Starym Testamencie, prowadzi nas do Ewangelii, do Jezusa Chrystusa. Kiedyś papież Benedykt XVI powiedział, że gdyby cokolwiek w Starym Testamencie nie mówiło nam o Jezusie Chrystusie, to przestaje być dla nas Biblią. Wszystko prowadzi do Jezusa. I ta modlitwa Abrahama to jest zapowiedź modlitwy Jezusa, bo Jezus jest jedynym pośrednikiem między Ojcem. Nikt inny nas nie prowadzi do Ojca jak Jezus Chrystus. Beze mnie nic nie możecie uczynić. I Jezus, wiemy, że On również modli się na krzyżu za wszystkich. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ale my sięgamy do tej modlitwy Abrahama, która nam najpierw przypomina, że modlitwa jest łaską od Boga. Czasami mówimy, że mam problemy z modlitwą. Trudno przychodzi mi modlić się. No dlatego, że modlitwa nie zależy od nas. Gdyby od nas zależała, no to niektórzy może by naprawdę przeżywali ekstazy, ale tak nie jest. Modlitwa pochodzi od Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nikt nie jest w stanie powiedzieć: Panem jest Jezus, powie święty Paweł. To On pomaga nam modlić się. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby już sobie uświadomić. Pierwszym, który pozwala nam się modlić, jest Bóg. I tak jest też w tej modlitwie Abrahama. To najpierw Pan Bóg przychodzi do Abrahama. I to bardzo pięknie, bo to spotkanie poprzedzone jest momentem, kiedy Abraham siedział przed swoim namiotem w samo południe. Był już w bardzo podeszłym wieku. Nie miał potomka. I właściwie jego życie nie miało sensu. Dla Izraelity, jeśli nie ma męskiego potomka, to znaczy, że jego życie traci sens. I Pan Bóg przychodzi do niego w gościnę. I tak rozpoczyna się ta modlitwa. Najpierw obiecuje mu, że za rok o tej porze twoja małżonka Sara urodzi ci syna Izaaka. I kiedy kończy się ta gościna i Pan Bóg pod postacią trzech aniołów wychodzi spod namiotu Abrahama. Słyszeliśmy, mówi, że nie mogę nie powiedzieć Abrahamowi, co zamierzam z Sodomą, z mieszkańcami Sodomy. A w Sodomie mieszkał bratanek Abrahama, Lot, jego żona, jego córki. A więc bliska rodzina dla Abrahama. I Pan Bóg mówi, że zamierzam zniszczyć mieszkańców Sodomy, zrównać z ziemią, dlatego że popełniali straszliwe grzechy. Do dzisiaj używamy w teologii moralnej określenia grzechy sodomskie, czyli grzechy wołające o pomstę do nieba. Najcięższe, jakie można sobie wyobrazić. I Pan Bóg mówi o tym, co zamierza uczynić. I słyszymy, że Abraham stał dalej przed Panem. To jest postawa modlitewna. Bardzo pięknie przypomina, w Starym Testamencie często ci, którzy modlą się w postawie stojącej. Tak przed Panem się staje. Stać przed Panem. Maryja stała obok krzyża. Moi drodzy, ta modlitwa Abrahama, ona przypomina właśnie o tym, do czego jesteśmy powołani. Po przeistoczeniu, kiedy zaczyna się modlitwa anamnezy, wspominania, właśnie w mszy świętej my ciągle sięgamy pamięcią do całej historii zbawienia, to kapłan wypowiada takie słowa: dziękujemy Ci, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. To jest powołanie nasze. Stać przed Panem, tak jak Abraham stał dalej przed Panem. I zaczyna się jego modlitwa. Jeśli w Sodomie będzie 50 sprawiedliwych, czy zniszczysz całe miasto? I Pan Bóg mówi: nie zniszczę, jeśli znajdę 50. I zaczyna się opuszczanie a jeśli zabraknie 5, a jeśli będzie 40, a jeśli będzie 10, nie zniszczę, jeśli będzie 10. Wiemy, że 10 nie było. Był tylko Lot, jego żona i 2 córki. Ale Pan Bóg pokazuje, jak jest miłosierny. Posyła swoich aniołów, żeby wyprowadzili Lota z Sodomy, z jego rodziną. Wiemy, co się stało z żoną Lota, która była nieposłuszna. Pan Bóg mówi, żeby nie oglądać się za siebie, co będzie działo się z Sodomą. Ale ciekawość żony Lota nie znała granic i się odwróciła i zamieniła się w słup soli. Tak mówi Pismo Święte. A więc potwierdza się słowo z Ewangelii. Kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Niebieskiego. Jak już idziemy za Panem Jezusem, to nie ma co się oglądać, tylko trzeba iść za Nim. Moi kochani, ta piękna modlitwa Abrahama pokazuje najpierw, co jest ważne. Najpierw ważna jest wiara. Bo żeby prosić, to trzeba mieć wiarę. My mówimy, że taka jest nasza modlitwa, jaka jest nasza wiara. Jak nie ma wiary, to nikt z nas nie będzie prosił, bo nie będzie wierzył, że można coś zmienić. Przypomina mi się pewna nasza parafianka z Siedlec, która już od 2 lat nie żyje. Codziennie w tygodniu przychodziła na mszę świętą o 18:00 i siadała w pierwszej ławce i zawsze spoglądała tak na ołtarz. I kiedyś zapytałem jedną z naszych lektorek, kto to jest ta pani. Codziennie przychodzi i tak przeżywa mszę. I to jest moja przyjaciółka, jest pielęgniarką. No i choruje na raka. Jest już po 6:00 chemii. Potem po jakimś czasie już przestała chodzić, no i zmarła. Ale po jakiejś mszy stała ze swoją koleżanką, przywitałem się i pytam się, jak się pani czuje. I ona mówi, proszę ojca, mam pytanie, jaką modlitwę powinnam odmawiać? A ja już wiedziałem, że jej nie chodzi o żadną konkretną modlitwę, czy różaniec, czy koronkę, czy jakąś litanię, czy modlitwę do świętej Rity albo Judy Tadeusza. Jej pytanie było dużo głębsze. Proszę Ojca, czy ja jeszcze mogę na coś liczyć od Pana Boga? Czy ja jeszcze mogę Pana Boga o coś prosić? Chociaż po ludzku już nie ma żadnych szans. Wiem, że tylko wtedy powiedziałem, że każdy musi znaleźć swoją osobistą modlitwę. Nikomu nie powinno się niczego narzucać, ale warto jakąś modlitwę mieć, żeby ona nam towarzyszyła, nawet w największym cierpieniu. Moi kochani, ta modlitwa Abrahama też nam przypomina. On wiedział doskonale, że tam nie będzie 10 sprawiedliwych, a jednak modli się. To jest właśnie wiara. Niesamowite. Modlę się, chociaż wydaje się po ludzku, że jest niemożliwe. Nie wiem, czy wiemy, ale Żydzi bardzo konkretnie przyjmują Słowo Boże. I do dzisiaj, kiedy gromadzą się na modlitwie w synagogach, żeby modlitwa mogła być uznana jako publiczna, to na tej modlitwie musi być 10 Żydów. Jeśli nie ma, to nie może być sprawowania modlitwy publicznej. Czyli tak jak u nas nie mogłoby być mszy, gdyby nie było 10 mężczyzn, bo dla nich kobiety to tak bardzo się nie liczą, na modlitwie przynajmniej. Zobaczmy, czasami u nas w kościołach, może u was mniej, ale w Polsce to tak jest, że nie znajdzie się 10 mężczyzn. Chyba że w naszej parafii jak wyjdzie 8 oblatów, no to 2 się zawsze znajdzie. Ale na kościele ciężko czasami znaleźć 10 mężczyzn. Przewaga kobiet, kościół żeńsko-katolicki. Moi kochani, ta modlitwa Abrahama, ona nam przypomina również bardzo ważną prawdę, że kiedy stajemy przed Bogiem, to powinniśmy tracić dla Niego wszystko, co najcenniejsze. Ktoś powiedział, że zaczynasz się modlić, kiedy potrafisz tracić czas dla Boga. To wcale nie jest takie łatwe, bo czasami przychodzi się do kościoła i patrzy, kiedy ten ksiądz już skończy, ja się spieszę. No właśnie, jesteśmy ograniczeni w czasie. Tracić czas dla Boga, tracić to, co jest najcenniejsze dla Boga. Abraham stał dalej przed Panem. Nie patrzył na czas, tylko stał i prosił. Modlitwa wstawiennicza, która wydawała się raczej niemożliwa do spełnienia, a jednak ta modlitwa przyniosła owoce, bo Pan Bóg posłał swojego anioła, aby uratował Lota, jego córki. Żona niestety została. Moi kochani, i druga modlitwa kobiety kananejskiej, poganki, to też jest piękna modlitwa, po której Pan Jezus pochwala wiarę tej kobiety. Ona się modli, a Pan Jezus chwali jej wiarę. To, co mówiliśmy, tak się człowiek modli, jak wierzy. Jezus mówi: o niewiasto, wielka jest twoja wiara. No bo ona przeszła podobny etap jak Abraham. Pan Jezus w ogóle nie reaguje na jej prośbę. Przechodzi tak, jakby ją zupełnie lekceważył. Mało tego, jeszcze mówi jej słowa, które mogłyby zniechęcić. Nie jest dobrze zabrać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Tu jest tak delikatnie napisane, ale w oryginale jest psom, bo pogany nazywano psami. I nikt się tutaj nie dziwił, to było oczywiste. I Pan Jezus też tak mówi. Nie jest dobrze zabrać chleb dzieciom i rzucać psom. A ona mówi, ale i szczenięta, i psy jedzą z tego, co spada ze stołu ich panów. I wtedy Pan Jezus mówi: niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Ta modlitwa kobiety pogańskiej, matki, ona nam przypomina coś szczególnego. Ona zaczyna modlitwę od słów: ulituj się nade mną, Panie. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Nie mówi: ulituj się nad moją córką, tylko nade mną. My wiemy dlaczego. Bo jak choruje dziecko, to bardziej cierpi matka niż dziecko. Tak, zawsze tak jest. Matka bardziej przeżywa chorobę dziecka niż samo dziecko. Dlatego mówi: ulituj się nade mną. Moi kochani, to jest niezwykła modlitwa, która też pokazuje nam, w jaki sposób mamy odnosić się do Pana Boga. Ta kobieta przechodzi takie momenty w tej modlitwie nieustępliwej. Słyszymy też, że padła do nóg Pana Jezusa. Niewiele jest takich momentów, kiedy niektórzy, podchodząc do Jezusa, padają do Jego stóp. Znamy. Szymon Piotr przypadł do stóp Pana Jezusa po cudownym połowie ryb i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Kobieta, która przyszła nieproszona na ucztę do domu Szymona Faryzeusza, też upadła do stóp Pana Jezusa. Łzami oblewała mu stopy, swymi włosami je ocierała. Wszyscy byli oburzeni, a Jezus mówi, że odpuszczone są jej liczne grzechy, bo bardzo umiłowała. To jest najwyższy wyraz wiary, zawierzenia Panu Bogu. Kiedy człowiek pochyla się do stóp Pana Jezusa, wtedy uświadamia sobie, że jest grzesznikiem, ale miejsce nasze jest właśnie u stóp Pana Jezusa. To miejsce, które przypomina nam, że Jezus zawsze jest gotowy nam przebaczać. Dzisiaj, rozważając tę modlitwę, modlitwę wstawienniczą, patrzymy też na Jezusa ukrzyżowanego, bo to jest, można powiedzieć, wypełnienie tych modlitw i zarówno modlitwy Abrahama i kobiety kananejskiej, Jezus na krzyżu wstawia się za nami. I ta modlitwa Jezusa, który jest przybity do krzyża, to są ręce wzniesione do nieba. Jezus prosi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak się Jezus stawia, tak pamięta o wszystkich. To jest ta dobra pamięć. Jezus prosi Ojca Niebieskiego o przebaczenie wszystkim. To jest wypełnienie Ewangelii. My przypominamy sobie słowa Pana Jezusa, który mówi: miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was nienawidzą. Jak patrzymy na Chrystusa ukrzyżowanego, to widzimy, że właśnie tam Pan Jezus wypełnia te słowa. On nie tylko przebacza, modli się za tych, którzy go nienawidzą, którzy go krzyżują i wstawia się za nimi. Dlatego tak bardzo mocno w Wielkim Poście staramy się wpatrywać w Chrystusa ukrzyżowanego, który jest dla nas źródłem pociechy i jest przypomnieniem, że Jezus ciągle pamięta o nas, modli się za nas, nie ustaje w tej modlitwie. Moi drodzy, prośmy dzisiaj o tę łaskę trwania na modlitwie, żebyśmy nigdy nie przestawali wierzyć, ufać, że nasza modlitwa może przynieść owoce, tak jak Abraham, który stał dalej przed Panem i nie ustawał. Tak jak kobieta kananejska, która upadła do stóp Jezusa i prosiła: ulituj się nade mną. Prośmy dzisiaj za nie tylko naszych przyjaciół, ale za tych, którzy nas może nie lubią, którzy nam wyrządzili krzywdę. Chcemy za nich się wstawiać, bo tego nas uczy Pan Jezus ukrzyżowany. Amen.